Witam Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i przywożę też serdeczne pozdrowienia z Katowic, od naszego zboru. Bardzo serdecznie Was proszono, żeby pozdrowić, co też z przyjemnością czynię. Kochani, dziękuję za to, że mogę dzisiaj być wśród Was. Dziękuję pastorowi za zaproszenie. I dziękuję za to, że mogę poznawać Kościół Jezusa Chrystusa, bo przecież w niebie wszyscy się będziemy znali, widzieli, ale dobrze już tutaj przedsmak tej przyjemności bycia razem przeżywać na ziemi, prawda? I cieszyć się tym, że Pan Bóg jest z nami, że kocha, że błogosławi. A kochani, to już wkrótce nastanie, to, że będziemy się widzieli w niebie, znaki czasu to na pewno pokazują. Ktoś powiedział, że Haiti to też taki przykład, chociaż ja w to nie wierzę i myślę, że do Was dotarło też niby proroctwo, że Haiti to kara boska za to, że tam kiedyś coś się działo, ale wiem, że Pan Bóg ma swoje plany i na pewno Pan Bóg też prowadzi po swojemu każdego z nas. Ale kochani, to, że już wkrótce możemy tam być, to też jest sprawa oczywista. Na pewno znacie pewien dowcip czy anegdotkę o człowieku, który się przyszedł spowiadać do księdza. I powiada tak, dużo przeklinałem, ale dużo się też modliłem, a to się wyrównuje. Dużo piłem, ale też dużo pościłem, to też się wyrównuje. Dużo kradłem, ale wiele rozdałem ludziom, to znowu się wyrównuje. W tym momencie spowiednik stracił cierpliwość i krzyknął, Pan Bóg stworzył cię, a diabeł zabierze do piekła, to też się wyrównuje. Właśnie, kochani, dzisiaj chciałbym na temat trochę naszych decyzji, na temat naszego postępowania podzielić się Bożym Słowem, abyśmy właśnie byli ludźmi, którzy tak na zasadzie wyrównuje się, prawda? Żyli, ale żyli z Bożą mądrością i żyli tak, jak Pan Bóg nas uczy i chce, abyśmy postępowali. Otwórzmy sobie listy Jakuba. List Jakuba, rozdział pierwszy i przeczytam znane słowa, wiersz piąty. Czytam w imieniu Pana, a jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Jeżeli komuś z was brak mądrości, ja przepraszam, że z tym słowem do was przyjeżdżam, bo może nie trafiłem, ale myślę, że Pan Bóg wie, co chce przekazać i dlatego też, kochani, dzisiaj o takiej Bożej mądrości, którą wszyscy potrzebujemy. Wiecie, apostoł Paweł, kiedy pisał listy do wielu zborów, o czym czytamy w Nowym Testamencie, to wiele razy wspomniał, bardzo się cieszę, że jesteście bardzo duchowi. Macie wszystkie dary, charyzmaty Ducha Świętego objawiają się w waszych zborach, ale czasem jeszcze taki krótki dopisek, ale modlę się o to, abyście byli też pełni poznania, aby też rozsądek, rozum w waszym życiu też funkcjonował właściwie, tak jak tutaj w tej anegdocie słyszeliśmy, prawda, aby to nie było takie życie raz na lewo, raz na prawo, raz wewnątrz, raz zewnątrz, ale abyśmy, kochani, wiedzieli, jak mamy postępować i jak mamy żyć. I dzisiejszą moją usługę zatytułowałem Wewnątrz czy zewnątrz? Wewnątrz czy zewnątrz? I będę chciał powiedzieć o trzech rzeczach w czasie mojego przemówienia. Po pierwsze właśnie na temat mądrości, abyśmy umieli podejmować mądre decyzje, abyśmy, kochani, w swoim życiu wiedzieli, gdzie jest nasze miejsce, czy wewnątrz, czy zewnątrz. I aby Duch Święty, kochani, w pierwszej części chciałbym nas do tego zachęcić, abyśmy się modlili o tę mądrość właśnie, która bardzo, bardzo jest nam potrzebna. A Jakub w natchnieniu Ducha Świętego powiedział, jeśli ktoś z was dojdzie do wniosku, że potrzebuje więcej mądrości, to niech prosi Boga, a Pan Bóg chętnie obdarzy i będzie wam dane. Także, kochani, to będzie pierwsza część mojego przemówienia. W drugiej części będę chciał powiedzieć o naszym wnętrzu i w trzeciej części o wnętrzu Pana Boga. Nie wiem, czy znacie taką pieśń, kiedyś na obozach młodzieżowych ją śpiewano. Są drzwi, tak jedne drzwi, lecz strony mają dwie. Wewnątrz i zewnątrz, gdzie ty znajdziesz się. Są drzwi, tak jedne drzwi, lecz strony mają dwie. Ja jestem wewnątrz, a gdzie jesteś ty? Pamiętam, kiedy byłem młodym chłopcem jeszcze, lat 16-17, jeździło się na obozy młodzieżowe i ta pieśń bardzo była popularna, bardzo ją lubiliśmy śpiewać. Są drzwi, tak jedne drzwi, lecz strony mają dwie. Kochani, każde drzwi mają dwie strony, wewnątrz lub zewnątrz. To jest sprawa oczywista. Możesz być po jednej lub po drugiej stronie, prawda? Jeżeli jesteś w tym pomieszczeniu, to oczywiście nie będziesz tam na zewnątrz. Chrześcijanin powinien być mądry i powinien podejmować mądre wybory w danym momencie, żeby wiedział, gdzie ma być, czy wewnątrz, czy zewnątrz, gdzie Duch Święty chce, abyśmy byli. Bo kochani, to nie jest taka prosta sprawa. Ja chcę być tylko wewnątrz, albo ktoś inny powiedział, wewnątrz jest źle, to ja chcę być tylko na zewnątrz. Kochani, to są wybory. Czasem musisz być wewnątrz, czasem Duch Święty prowadzi ciebie na zewnątrz. I mądry jest ten człowiek, który znajduje się w tym momencie i w tym miejscu, gdzie Bóg chce, abyś był. Otwórzmy sobie Ewangelię według świętego Jana, rozdział 18. Ewangelia Jana, rozdział 18. I kochani, w wierszach 15 i 16 czytamy o Piotrze takie słowa. Cytuję, a szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. A uczeń ten był znany arcykapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana, czyli wszedł do środka. Piotr zaś stał na zewnątrz, przed bramą. Wyszedł więc ten drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi i porozmawiał z odźwierną i wprowadził Piotra. Pani, bardzo ciekawa historia właśnie w aspekcie wewnątrz czy zewnątrz. Dwóch braci, dwóch przyjaciół. Dwóch uczniów Jezusa Chrystusa. Los sprawił, że w danym momencie jeden znalazł się wewnątrz, to był Jan, prawda, bo tam był Chrystus, bo tam były oskarżenia, bo Jan był przyjacielem Jezusa, zresztą był znany, to go wpuszczono za Jezusem. Piotra nie znano, więc był na zewnątrz. I przypuszczam, że to była zbawienna okoliczność dla apostoła Piotra i miał tam pozostać na zewnątrz. Ale bracia i siostry, zrobił wszystko, żeby być wewnątrz. Użył środków, przywołał swojego przyjaciela Jana, ponieważ Jan znał odźwierną, przekupili ją, prawda? Nieważne czym, może dobrym słowem nawet, ale wpuściła. Piotr, który miał być na zewnątrz, znalazł się w środku. I czasami właśnie to jest sytuacja niekomfortowa dla wielu z nas. Koniecznie chcemy być gdzieś, gdzie nie powinniśmy być. Dlatego też moja usługa dzisiejsza zatytułowana jest wewnątrz czy zewnątrz. W tym momencie dla apostoła Jana było jego miejsce wewnątrz, tam na dziedzińcu, tam przy Jezusie. Ale apostoł Piotr miał stać na zewnątrz. Zrobił wszystko, żeby być wewnątrz, co skończyło się, co skutkowało goryczą, płaczem, przegranym życiem. Kochani, zobaczmy, jak bardzo ważna jest mądrość. Wyczuć czas, wyczuć moment i wyczuć okoliczności. Czasami stanie na zewnątrz jest zbawienne. Nie zawsze musimy wchodzić do środka i wiele razy nie powinniśmy się pchać do środka. Gdy na siłę się pchamy, przegrywamy. Dlatego też, kochani, będę wracał często do tego wersetu napisanego przez apostoła Jakuba. Jeżeli dojdziesz do wniosku, że potrzebujesz mądrości, bo stoisz przed drzwiami i nie wiesz, którą stronę wybrać, czy wewnątrz, czy zewnątrz, proś Pana, a Pan da ci mądrość. Kochani, jesteśmy na progu nowego roku. Właściwie już się styczeń prawie kończy, prawda? Ale jak bardzo potrzebujemy mądrości każdego dnia. Przed nami kolejnych 330 dni tego roku. I każdego dnia stoi wiele drzwi przed nami. I musimy wybrać, albo przekraczamy próg, albo stoimy na zewnątrz. Albo wchodzimy, albo nie. Czasem wejście do środka sprawia, że przegrywamy. Jeden uczeń wszedł i to mu nie zaszkodziło. Zresztą musiał wejść, by opisać w swojej Ewangelii wszystkie wydarzenia. Zobaczmy, Duch Święty chciał, żeby Jan Ewangelista tam był. Bo gdyby nie to, byśmy nie mieli, kochani, takiego opisu szczegółowego, co się tam za tą bramą działo, prawda? A zobaczmy, Ewangelia Jana nam wszystko w szczegółach opisuje, bo Jan był świadkiem, bo Jan widział, ale Piotr nie powinien tam wejść. Ale to nie było dobre miejsce. To było miejsce przemocy, miejsce oskarżeń, miejsce plotek i miejsce cierpienia. To było grono prześmiewców, krytyków i zabawy. I dlatego też zobaczmy, miejsce Piotra było na zewnątrz. Zresztą, jeżeli znamy Słowo Boże, to Psalm pierwszy wyraźnie powiada: nie pchaj się tam, gdzie siedzi grono naśmiewców, prawda? Nie wchodź do takiego pomieszczenia. Nie przekraczaj progu, nie wchodź przez drzwi, gdzie są tacy ludzie. I właśnie tak, zobaczmy, działo się w tym momencie. Ale koniecznie chciał wejść tam Piotr, mimo że to nie było miejsce dla niego. Wszystko było dobrze, dopóki stał na zewnątrz, ale podjął decyzję, decyzję nierozsądną i wszedł. Zobaczmy, co się dzieje dalej, kochani. 18 rozdział i wiersz 16, druga część powiada: porozmawiał z odźwierną i wprowadził Piotra. Od tego momentu zaczęła się tragedia Piotra. Zdradził Jezusa kilkakrotnie i Piotr przegrał, bo uparł się, by wejść, a przecież miał odejść. Zobaczmy, co jest powiedziane w wierszu 8. Odpowiedział Jezus: powiedziałem wam, że ja jestem. Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Zobaczcie, było wyraźne polecenie Jezusa. Wy odejdźcie. W tym momencie wasze miejsce jest na zewnątrz. W tym momencie wy musicie być daleko ode mnie. Kochani, my bardzo często upieramy się, żeby koniecznie być blisko Jezusa. A czasem Jezus nas wysyła, czasem zostawia nas gdzieś, bo ma do załatwienia trudne rzeczy. Rzeczy pełne cierpienia, bólu i pełne nieprzyjemnych spraw. I dlatego też powiedział: tym pozwólcie odejść. A tu, kochani, zobaczmy, Piotr na siłę idzie tam, gdzie nie powinien być. Dlatego też, kochani, ja wierzę, że Pan Jezus Chrystus, dbając o nasze bezpieczeństwo, o nasze szczęście, mówi do nas słowo. I dlatego tak bardzo ważnym jest, abyśmy umieli podejmować właściwe decyzje. Tam w środku, kiedy Piotr wszedł, grzał się przy cudzym ogniu. Był w złym towarzystwie. I uległ. Trzy razy zaparł się Pana Jezusa, zaczął kłamać, a skutki takiego postępowania zawsze są opłakane. I oto na przykład w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale tak bardziej szczegółowo o tym wydarzeniu jest napisane i czytamy tak. Piotr zaś odrzekł: człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, zapiał kur, a Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, który powiedział: dziś zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Pani strategia jest bardzo prosta. Jeśli masz być na zewnątrz, nie pchaj się do środka, bo i tak długo tam nie zagrzejesz. Piotr i tak znalazł się na zewnątrz i to zapłakany i z wyrzutami sumienia. Każdy z nas ma chwilę, kiedy ujawnia się ukryta zdolność do zła, ciekawość do tego, co jest w środku. Czyli, kochani, zobaczmy, pierwszy bardzo ważny wniosek. Jeżeli mam być wewnątrz, to idę. Jeżeli mam być na zewnątrz, to nie pcham się tam, gdzie być nie powinienem. Dlatego też, kochani, jest taki ciągły ludzkości do tego, aby poznawać nowe rzeczy, ale nie dla chrześcijan. My nie powinniśmy, kochani, iść za modłą tego świata. Nie powinniśmy ciągnąć koniecznie tam, gdzie idzie ten świat, tym bardziej, że, kochani, nasza natura prowadzi nas zawsze do tego, co jest złe, do tego, co jest pełne tajemnicy, do tego, co jest wielką niewiadomą. I oto pewna ilustracja. Ostatnio wyczytałem, kochani, o tak zwanych wiadomościach podprogowych. Wiadomości podprogowe są najskuteczniejsze, gdy mają negatywny wydźwięk. Profesor Nili Lewi z Uniwersytetu Londyńskiego dostarczyła niezbitych dowodów, że potrafimy przetwarzać dane emocjonalne z obrazów prezentowanych podprogowo, czyli na tyle krótko, by nie dało się ich dostrzec świadomie. Co więcej, nawet w takich warunkach informacje negatywne są wykrywane lepiej niż te o zabarwieniu pozytywnym. W Brytyjski zespół wyświetlał na ekranie komputera serię słów. Każde pojawiło się zaledwie na 1/50 sekundy. Wyrazy były pozytywne, na przykład kwiat, pokój, radość. Albo negatywne, na przykład agonia, morderstwo czy rozpacz. A były też neutralne, na przykład skrzynka, ucho, czajnik. Po każdym słowie ochotnicy, a było ich 50, musieli zdecydować, czy słowo było neutralne, czy emocjonalne oraz określić swój stopień pewności. Okazało się, że badani częściej podawali prawidłową odpowiedź, reagując na wyrazy negatywne, nawet gdy byli przekonani, że tylko zgadywali. Zademonstrowaliśmy, że jesteśmy silniej dostrojeni do wychwytywania negatywnych słów. Pani, to jest bardzo ciekawe, dlatego że zobaczmy, człowiek nastawiony jest na pewne negatywne wrażenia, nastawiony jest na negatywne informacje i bardzo często właśnie my jako chrześcijanie przegrywamy swoje życie, bo też pchamy się tam, gdzie nie powinniśmy. Ale zobaczmy inne przykłady, kochani, kiedy powinniśmy stać na zewnątrz. Na przykład w Psalmie 62 i wierszu 11 czytamy takie oto słowa. Psalm 62 i wiersz 11. Zobaczmy, co pisze psalmista. Nie ufajcie wyzyskowi, ani nie pokładajcie w grabieży daremnej nadziei. Gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem. Pani, w innym tłumaczeniu, choćby wam nawet przybywało bogactw, nie wolno wam wiązać z nimi serc waszych. To jest przekład z Biblii Praskiej. Czyli zobaczmy, stój na zewnątrz, gdy inni wyzyskują. Stój na zewnątrz, gdy inni płacą łapówki. Stój na zewnątrz, gdy inni prowadzą nieuczciwe życie, nawet jeżeli się bogacą. Zobaczmy, Pismo Święte jednoznacznie przekierowuje chrześcijan, powiada, nie lgnijcie, powiada, nawet jeżeli wydaje wam się, że to jest dobre, to nie idźcie w tym kierunku, bo możecie się poślizgnąć, możecie przegrać swoje własne życie. Stój na zewnątrz, nie angażuj własnego serca, gdy rośnie ci majątek, przybywa pieniędzy i stajesz się bogatszy. Pani, zobaczmy kolejny element mądrości, który potrzebujemy. Pan Bóg daje pieniądze. Kochani, ja wierzę, że chrześcijanin nie musi być biedny. Pan Bóg chce, abyśmy mieli domy, samochody, abyśmy, kochani, prowadzili biznesy, aby dobrze nam się wiodło. Ale zobaczcie, Biblia powiada, stój od tego na zewnątrz. To, że to masz, że możesz tego używać, nie oznacza, że musisz się w to angażować. Nie oznacza, że musisz wejść w środek. Pani, inny przykład. Ewangelia Jana, 20 rozdział i wiersz 11 do 14. Otwórzmy sobie. Kolejny bardzo ciekawy przykład o staniu na zewnątrz. Zobaczmy miejsca, które chrześcijanin powinien wykorzystać, jeżeli chodzi o stanie na zewnątrz. 20 rozdział Ewangelii Jana, wiersze 11 do 14. Kochani, tu jest historia kobiety, która stała na zewnątrz i wygrała. Zobaczmy, wiersz 11 poniżej. Maria stała zewnątrz grobu i płakała, a płacząc nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. A ci rzekli do niej, niewiasto, czemu płaczesz? Rzecze im, wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus. A może jeszcze poniżej, rzekł jej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz, kogo szukasz? Ona mniemając, że to ogrodnik, rzekła mu, Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzekł Jezus, Mario, ona obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku rabuni, co znaczy nauczycielu. Pani, bardzo ciekawa tutaj jest historia. Na przykład wiersz 14 w innym tłumaczeniu powiada tak. Zaledwie to powiedziała, odwróciła się i zobaczyła stojącego tuż za nią Jezusa. Nie wiedziała, że to był Jezus. Wiecie, Komentarz jest mój taki. Czasem fascynujemy się zjawiskami nadprzyrodzonymi, aniołami, świętymi, grobami, wydarzeniami religijnymi, a gdzieś po drodze możemy zgubić Jezusa. Zobaczmy, dobrze, że Maria nie weszła do środka, nie weszła do grobu. Gdyby wdała się w fascynującą rozmowę z aniołami, przegapiłaby najważniejsze. Na zewnątrz był Jezus. Kochani, dzisiejszy świat chrześcijański opiera się właśnie na tej fascynacji wszystkim oprócz Jezusa. Jakbym chciał dzisiaj obrazem tego akapitu, który przeczytaliśmy, przedstawić chrześcijaństwo, to my musielibyśmy powiedzieć, że dzisiaj chrześcijaństwo jest zamknięte w tym grobowcu. Są aniołowie, są zjawiska nadprzyrodzone, są święci, są modlitwy do świętych, są modlitwy do zmarłych, prawda? Jest chrześcijaństwo zafascynowane wszystkim, tylko że nie Jezusem, a tam Jezusa nie ma. Zobaczcie, jaki mądry wybór Marii. Stała na zewnątrz i tam została. I nawet jeśli nie wiedziała, że tam jest Jezus, spotkała Jezusa. Ile mądrości w tej kobiecie. A gdyby weszła, gdyby aniołowie ją zaprosili nawet, prawda? Gdyby wdała się w piękną rozmowę, przecież co za świadectwo, prawda? Mogłaby całemu światu ogłosić, nie mówiąc o tym, jak bardzo zafascynowani byliby apostołowie. Rozmawiałam z aniołami. Ale ona nie weszła. Ona stała na zewnątrz, bo tam było jej miejsce. I nie przegrała. I kochani, mimo że ominęło ją może takie fascynujące wydarzenie, mimo że była zapłakana, zobaczcie, ona była na zewnątrz, bo tam było jej miejsce. Bracie i siostro, nawet kiedy przeżywasz problemy, tragedie, kiedy przeżywasz płacz, nie udawaj się w miejsca, które nie powinnaś się udawać albo nie powinieneś się udawać. Ile wierzących dzisiaj czyta horoskopy, ile wierzących dzisiaj udaje się do wróżek, do czarowników, udaje się do innych pseudolekarzy, prawda, do innych doradców, psychiatrów, psychologów, niewierzących. Ja nie mam nic przeciwko, ale niewierzących, którzy ludziom wierzącym radzą, jak mają postępować. Fascynacja wszystkim oprócz Jezusa. Zobaczcie, ile mądrości potrzebuje chrześcijanin w dzisiejszym świecie, kiedy atakowany jest tak bardzo mocno z każdej strony. Nawet tymi nadprzyrodzonymi zjawiskami, których będzie coraz więcej. Apostoł Paweł wyraźnie powiedział, że w czasach ostatecznych nawet diabeł będzie czynił cuda, aby zwieść wybranych. I będziemy latali, Chrystus też o tym mówi. Nie biegnijcie tam, nie biegnijcie tam, bo powiedzą, oto tu jest, albo oto tam, albo tam. Stójcie tam, gdzie jest wasze miejsce. Dlatego też zobaczcie, Duch Święty upomina się o mądrość dla ludu Bożego. Wiedz, gdzie jest twoje miejsce. Wiedz, w którą stronę masz patrzeć. Wiedz, gdzie masz stać, bo tam spotkasz Jezusa. I zobaczcie, jakie szczęśliwe zakończenie. Zapłakana Maria doznaje radości, doznaje pociechy, bo spotyka Jezusa. Spotyka Jezusa. Tam był Jezus, mimo że to było na zewnątrz. Pani, kiedy odwołalibyśmy się do innego tekstu, na przykład w księdze Nehemiasza, w 11 rozdziale i wierszu 16, i chciałbym, abyśmy to też otworzyli. Otwórzmy sobie kolejny piękny tekst, księga Nehemiasza, 11 rozdział i wiersz 16. To jest strona 534. Wiersz 16 mówi tak. Oraz Szabetaj i Jozabat, którzy z przełożonych lewitów pełnili służbę na zewnątrz domu Bożego. Pani, to tak pięknie być wewnątrz, prawda, domu Bożego. Tak wspaniale, kochani, być tam, gdzie lud Boży śpiewa, prawda? Gdzie się modlą, gdzie doznajemy przebaczenia, gdzie doznajemy uzdrowienia, gdzie jest chrzest Duchem Świętym, gdzie objawiają się dary Ducha Świętego. Ale zobaczcie, czasami, kochani, nasze miejsce jest na zewnątrz. I tutaj Biblia wyraźnie powiada, nawet wymieniając imiennie, zresztą Biblia jest księgą imion. Jeżeli Biblia powiada, że twoje imię zapisane jest w księdze życia, to znaczy, że Bóg wie, jakie masz imię, nazwisko, jak wygląda twoje życie. Ale również co do służby, zobaczmy. Biblia jest konkretna, imiennie wymienia, że tych dwóch, czyli, kochani, zobaczmy, Szabeta i Jozabat, ich zadaniem, ich miejscem było stać i służyć na zewnątrz domu Bożego. To tak pod rozwagę tylko. Gdzie jest twoja służba? Kochani, wszyscy chcielibyśmy służyć w środku, prawda? Albo mówić kazania, albo śpiewać, nawet zbierać kolektę czy posprzątać, prawda? Ale kto pójdzie na zewnątrz? Ilu z was ma służbę na zewnątrz domu Bożego? Pomyśl o tym. Ile razy tam Duch Święty na ciebie czeka, a ciebie nie ma? Patrzcie, na zewnątrz domu Bożego. Bardzo ważne. Ile mądrości potrzebujemy, kochani, ile razy przegrywamy nasze życie, że pchamy się do wewnątrz, a nasze miejsce jest na zewnątrz. Tam na zewnątrz czekają ludzie, tam na zewnątrz jest Jezus, tam na zewnątrz jest nasze namaszczenie, tam na zewnątrz są dary Ducha Świętego, tam na zewnątrz są uzdrowienia, tam na zewnątrz jest wyganianie demonów, a my siedzimy wewnątrz. A skończy się nabożeństwo, biegniemy szybciutko, do drugiego wewnątrz, do naszego domku, prawda? Tapczanik, telewizorek, komóreczka, komputerek. A na zewnątrz nie ma chrześcijan. A zobaczcie, Biblia wyraźnie powiada, służba niektórych jest na zewnątrz. Poddaję to pod rozwagę. Kochani, niech ten rok będzie dla ciebie rokiem mądrości Bożej. Jeżeli zewnątrz, to idę na zewnątrz. Nawet jeżeli tam jest zimno, nawet jeżeli tam jest płacz, nawet tam, jeżeli tam jest ból, ja tam idę, bo tam jest Jezus, halleluja. I ja wiem, że nie przegram. Nie będę pchał się do środka, jeżeli tam nie jest moje miejsce. Kiedy Piotrowi podobało się na górze przemienienia, pamiętamy, prawda, chciał budować namioty i tam pozostać, Pan powiedział, chodźmy stąd. Musieli opuścić przyjemne miejsce, bo na zewnątrz była służba do wykonania. Służba do wykonania. Ledwo zeszli, już spotkał ich ojciec z synem opętanym. To nie jest tak, że zewnątrz to dobre, a wewnątrz złe. Albo odwrotnie. Wewnątrz dobre, a zewnątrz złe. Trzeba wiedzieć, po której stronie drzwi ja mam się znaleźć w danej chwili. Co jest dla mnie dobre na dany czas i gdzie jest moje miejsce. A kochani, ta granica jest tak bardzo króciutka, bo zobaczcie, drzwi są przecież tylko grubości 5 centymetrów. I tylko tyle może nas oddzielić, że jesteśmy lub wewnątrz, lub zewnątrz. Ta granica jest bardzo krucha, kochani, między moralnością i niemoralnością, między posłuszeństwem Bogu a nieposłuszeństwem Bogu, między, kochani, tym, co dobre, a tym, co złe, między tym, co duchowe, a tym, co cielesne, między tym, co, gdzie jest Duch Święty, a między tym, gdzie są moce demoniczne. Tylko tyle dzieli nas, kochani, od tego, od decyzji, po której stronie ja mam być, gdzie jest moje miejsce. Ale, kochani, też są miejsca, przypadki, kiedy trzeba być wewnątrz i nie wychodzić na zewnątrz, prawda? I otwórzmy sobie na przykład Księgę Izajasza, 42 rozdział. I teraz pokażę nam, kochani, miejsca wewnątrz, gdzie musimy być i nie wychodzić na zewnątrz. I tu jest właśnie ta mądrość, tu jest potrzebna to rozpoznanie, kochani, ten rozsądek duchowy. 42 rozdział Księgi Izajasza i wiersz 2. Nie będzie krzyczał, ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Bardzo ciekawy tekst, prawda? To jest oczywiście proroctwo o Jezusie Chrystusie. Pierwsza pieśń z kilku pieśni opisanych przez Izajasza, proroczych pieśni o Jezusie Chrystusie. Biblia powiada, na zewnątrz nie wyda swojego głosu. Coś to może oznaczać, kochani. Czyli są pewne wartości wewnątrz nas, których Duch Święty nie chce, abyśmy wyrzucali, Abyśmy nie rzucali pereł między świnie, jeżeli cytuję teraz dokładnie inny tekst Bożego Słowa, prawda? Abyśmy zachowywali, abyśmy nie szastali, abyśmy tak łatwo nie wydawali, albo inaczej nie rozmieniali na drobne, kochani, to bogactwo, które mamy w sobie, to bogactwo naszego piękna, naszego stworzenia, ale też to bogactwo duchowych rzeczy, które posiadamy. Najczęściej milczenie jest zbawienne. Często przegrywamy, bo to, co jest w nas, wydostaje się na zewnątrz, a nie powinno. Na przykład w księdze Jakuba w 3 rozdziale, wierszu 5 czytamy: podobnie rzecz ma się z językiem. Ten tak niewielki organ może się poszczycić bardzo wielkimi dziełami. Mały płomyczek, a doprowadzi do tego, że wielki las staje w płomieniach. Czyli zobaczmy, kochani, znowuż tą bramą jest nasz język. Albo możesz wydawać dźwięki, które będą błogosławić, które będą uzdrawiać, które będą radością dla drugiego człowieka. Inni wokół ciebie będą szczęśliwi. Albo twój język otworzy się w niewłaściwą stronę i wtedy są przekleństwa. Kochani, chcę wam powiedzieć o zgrozo, że dostrzegam, że bardzo dużo chrześcijan przeklina. Naprawdę jestem przerażony. Tak łatwo im wychodzą z ust słowa na ky, na hy. To jest niemożliwe. Że tak po prostu, wiecie, słowo kurcze to już jest normalne. To jest jakby wyjęte z Pisma Świętego dla wielu chrześcijan. Oni tak co piąte słowo kurcze, kurcze, kurcze. Ja nie rozumiem tego. Ale inne przekleństwa. Przecież przekleństwo to jest nic innego jak wzywanie diabła do naszego życia, prawda? A wiecie, my przebywamy większość czasu naszego z ludźmi tego świata. Ten świat bardzo dużo przeklina. Wiecie, wszędzie telewizja, całe media są przysiągnięte przekleństwem i coraz więcej chrześcijan się temu poddaje. A zobaczcie, co Biblia mówi. Mały język potrafi się przestawić i albo zbudować dobrą rzecz, albo zbudować imperium zła. Mały języczek, jedne drzwi. Wewnątrz lub zewnątrz. I na przykład 3 rozdział Księgi Jakuba, wiersz 8 powiada: nikt z ludzi nie potrafi zapanować skutecznie nad językiem. Ciągle przybiera on postać coraz innego zła, zawsze pełnego zabójczej trucizny. Czyli zobaczmy, są rzeczy, kochani, których nie powinniśmy na zewnątrz wyrzucać. I taka anegdotka. Na lekcji religii ksiądz pyta: Jasiu, gdzie mieszka Pan Bóg? U nas w łazience, odpowiada. Jasiu, co ty mówisz? Dlaczego? Bo codziennie rano mama wali do drzwi i krzyczy: Boże, jeszcze tam jesteś? Zobaczcie, a propos właśnie naszego języka, a propos, kochani, tego, jak się często wyrażamy. I jeszcze jedna tylko na potwierdzenie. W małej wsi ksiądz rozmawia z parafianką. Doszły mnie słuchy, córko, że wczoraj wieczorem ktoś u was strasznie przeklinał. Tak nie można, dzieci się gorszą, a jaki zły przykład dla sąsiadów. Bardzo przepraszam, proszę księdza, ale właśnie wybieraliśmy się do kościoła i mój stary gdzieś nie mógł znaleźć książeczki do nabożeństwa. No to trzeba było sobie siarczyście przekląć, prawda? Czyli, kochani, zobaczmy, są rzeczy, które powinny zachować się w środku i nigdy nie wyjść na zewnątrz. Innym takim przykładem jest słowo zapisane w 2 Księdze Kronik, 5 rozdział, wiersz 9. Otwórzmy sobie, bo znowuż bardzo ciekawy. 2 Księga Kronik, 5 rozdział i wiersz 9. I znowuż, kochani, taka fascynująca metafora, oczywiście. 5 rozdział, wiersz 9, 2 Księga Kronik. I Biblia mówi tak: a drążki te były tak długie, że końce drążków było widać sprzed tylnej komnaty, z zewnątrz jednak były niewidoczne, są tam do dziś dnia. A w innym tłumaczeniu: drążki były tak długie, że ich końce wystawały poza święte świętych, z zewnątrz jednak nie było ich widać. Bardzo ciekawa metafora. Pilnuj tego, co wewnątrz, dbaj o swoją świętość i nie pozwól, by z zewnątrz cokolwiek miało dostęp do twojej świętości. bardzo ciekawe, prawda? Wystawały ponad miejsce najświętsze, ale z zewnątrz nie było widoczne. Innymi słowy, z zewnątrz nie miał nikt wpływu, kochani, na to, co było świętością nad świętościami. Nie było żadnej szpary, nikt nie mógł tam zaglądać, nie było żadnego Judasza, bo bracia i siostry, ten drążek nie rozchylił płachty tego namiotu. I bardzo często w naszym życiu tak się dzieje, że zapominamy zadbać o swoją świętość. Pozwalamy, kochanie, aby dziury były w naszym życiu i aby z zewnątrz tak wiele zła przedostawało się do naszego życia. Pan mówi, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Pierwszy list do Koryntian, 3, wiersz 16. Dbaj o swoją świętość i nie pozwól, by z zewnątrz cokolwiek miało dostęp do twojego miejsca świętego. Właśnie o tym tutaj czytamy. I kiedy Duch Święty mi na to zwrócił uwagę, kochani, tak bardzo stanąłem przed Bogiem w modlitwie i powiedziałem, Boże, daj mi mądrość, żebym zobaczył te wszystkie dziury, w których przecieka moja świętość. Ucieka moja świętość na zewnątrz, a z drugiej strony tak wiele złych rzeczy dostaje się do mojego wnętrza. Nie potrafię upilnować mojego wnętrza. Tak brakuje nam mądrości, bracia i siostry. Z jednej strony, kiedy trzeba być na zewnątrz, to na zewnątrz, ale z drugiej strony obwarować swoje wnętrze, być wewnątrz i nie dopuścić, aby przesiąkało, aby, kochani, przeciekało, aby, kochani, demony i złe rzeczy miały miejsce na nasze życie duchowe. Bo dzisiaj to wszystko jakoś tak zostaje spłaszczone, zostaje podziurawione. Dzisiaj nie ma różnicy między ludźmi tego świata a ludźmi wierzącymi, kochani. Tylko taka różnica, że ci chodzą do takiego kościoła, a ci do takiego kościoła. Ale zobaczmy, jak bardzo Duch Święty dba o wierność, jak bardzo Duch Święty dba o świętość naszą, o nasze wnętrze i powiada, nie pozwól, aby cokolwiek wystawało na zewnątrz, aby diabeł nie miał do tego dostępu. A dzisiaj mamy XXI wiek, niektórzy powiadają. Dzisiaj normalne, że wierzący się rozwodzą, prawda? Dzisiaj normalne, że wierzący w sądach świeckich swoje sprawy regulują. Dzisiaj normalne, że drugi ślub jest, trzeci ślub jest. Dla pastorów też to jest normalne. Przecież XXI wiek mamy. A Biblia tak bardzo dba. Zobaczmy, to, co w środku nie miało prawa być, wyjść na zewnątrz. To była świętość nad świętościami. Dlatego też w drugim liście do Koryntian, 4, wiersz 16, Paweł powiada, dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Zobaczmy, jak bardzo bariera była mocno ustawiona w życiu apostoła Pawła. To, co zewnątrz, to zewnątrz, to, co wewnątrz, to wewnątrz. Amen. I nie było kompromisów. Zewnątrz się niszczyło, ale wewnątrz się odnawiało. Nie było przecieków, nie było dziur. To nie była konewka, bracia i siostry. Jak jestem na nabożeństwie, to obieram świeży garniturek z napisem Zielonoświątkowiec, ale od poniedziałku do soboty biada ci, jeżeli byś taki ubrał, prawda? Masz inny garnitur, żeby się podobać ludziom, żeby przecież w pracy jakoś mnie traktowano i tak dalej, i tak dalej. A zobaczcie, Biblia wyraźnie powiada. Mój wewnętrzny i tam nikt nie ma dostępu. Ja i mój Pan, ja i Duch Święty, ja i dary Ducha Świętego, moja świętość nad świętościami jest szczelnie pilnowana. Wewnątrz czy zewnątrz? I w tym wypadku, kochani, zobaczmy, jak bardzo trzeba zadbać o to, by być wewnątrz. Niech sobie tam na zewnątrz ludzie żyją po swojemu. Niech sobie rozwodzą, niech sobie przeklinają, niech sobie piją, niech sobie chodzą do pubów, niech sobie oglądają filmy erotyczne, niech robią, co chcą, ale ja zadbam o moją świętość, bo wiem, że wkrótce Pan przychodzi i Panu bardzo zależy, aby moje serce było czyste i święte. Dlatego będę codziennie cytował list Jakuba, 1, wiersz 5. A jeżeli brak ci mądrości, to stań na kolana i proś Boga. Panie, daj mi zdolność rozpoznania, mam być zewnątrz czy wewnątrz.
Jeżeli zewnątrz, to będę tam, a jeżeli wewnątrz, to będę szczelnie chronił tego, co mi dajesz. Wewnątrz obowiązują pewne zasady. Kochani, tu też się często gubimy, a jeżeli je złamiemy, zostaniemy wyrzuceni na zewnątrz. I oto taki klasyka już, prawda, 8 rozdział Mateusza, wiersz 12, a synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Dlaczego? Zapomnieli zadbać o wnętrze. Skoro tak bardzo, co siejesz, to żniesz. Skoro tak bardzo lubili być na zewnątrz, Biblia powiada, Pan jest sprawiedliwy. Jak tak bardzo kochałeś być na zewnątrz, to proszę bardzo. Synowie królestwa, czyli synowie wnętrza, będą musieli zostać wyrzuceni na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Dlatego też, kochani, Chopin, ostatnio wyczytałem gdzieś, stracił wiarę, ale ją odzyskał. Umierając, wołał tak: kocham Boga, dobrze, że tak umieram. Módlcie się za mną, do zobaczenia w niebie. Już mi Bóg przebaczył, o jakże Bóg jest dobry. Zrozumiał, że jest na zewnątrz, ale szybko postarał się, żeby być w środku. I przeprosił Pana o przebaczenie i zobaczmy, umierając, modlił się słowami: Bóg jest dobry, już idę do nieba. Także, kochani, to jest bardzo ważne, abyśmy mieli tę mądrość, abyśmy, kochani, umieli rozpoznawać, jeżeli jesteś na zewnątrz i to jest twoje miejsce, to tam zostań. Jeżeli jesteś na zewnątrz, a nie powinieneś tam być, to uciekaj do wewnątrz. Ale jest też takie miejsce, kochani, o naszym wnętrzu, zapisane w Księdze Objawienia w 3 rozdziale i wierszu 20. Oto stoję u drzwi i stukam. Jeżeli kto chce usłyszeć mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję wieczerze. Ja z nim, a on ze mną. Zobaczmy, jest jeszcze taka sytuacja, kochani, kiedy wewnątrz i zewnątrz dotyczy naszego serca, naszego wnętrza. Jezus Chrystus powiada w Księdze Objawienia: ja stoję na zewnątrz, ty jesteś wewnątrz i pukam do twoich drzwi. Czy chcesz mi otworzyć, abym wszedł do wewnątrz? Kochani, zobaczmy, do nas należy decyzja. I znowuż ta mądrość jest potrzebna. Ja mam klucz do tej klamki. Ja otwieram ją do środka albo otwieram na zewnątrz. Ja wychodzę albo wpuszczam innych do środka. I zobaczcie, Chrystus wyraźnie powiada: ja stoję na zewnątrz i pukam do serca twoich drzwi i chcę z tobą spożyć wieczerzę. Wiecie, co to znaczy? Spożyć wieczerzę oznacza mieć społeczność przy stole, oznacza być uśmiechniętym, być radosnym, oznacza być zaproszonym jako gość. I Chrystus, kochani, chce być gościem w naszych sercach, chce nas zaprosić do wieczerzy, chce, aby łzy już wreszcie nie królowały w twoich oczach, chce, aby radość i szczęście wewnętrzne panowało w twoim sercu, ale decyzja należy do ciebie. Drogi przyjacielu, czy już miałeś kiedyś w życiu taką chwilę, kiedy podjąłeś mądrą decyzję? Tak, ja chcę, aby w moim wnętrzu był Chrystus. To jest decyzja twojej woli, twojego umysłu. Tu nie chodzi o emocje. Tu nie chodzi o to, żeby jakiś kaznodzieja tak bardzo płomiennie mówił kazanie, że musisz. Nie, to jest decyzja twojej woli. Pomyśl przez chwilę, jeżeli nie jesteś jeszcze dzieckiem Bożym, jeżeli nie jesteś chrześcijaninem, zastanów się, czy dzisiaj nie warto podjąć taką mądrą decyzję, zaprosić Jezusa do mojego wnętrza. Sprawić, aby Jezus nie stał na zewnątrz, a też sprawić, aby moje wnętrze, które może szczelnie jest pilnowane przeze mnie, które jest pustką, które jest nicością, które jest właściwie rozpaczą i wołaniem o sens życia, żeby zostało wypełnione Jezusem. Jezusem, który sprawi, że zacznę wieczerzać, że odmieni się mój los, odmieni się moje życie. Zobaczmy, to jest decyzja umysłu, a nie emocji. Bóg czeka na twoją mądrą decyzję. Ale też, kochani, jest taka sytuacja, to jest już ostatnia jakby myśl, kiedy ty stoisz na zewnątrz, a Bóg jest w środku i Bóg zaprasza ciebie. Czy zobaczmy, kochani, jak bardzo skomplikowane są te dwa, te właściwie trzy słowa. Wewnątrz czy zewnątrz? Zobaczmy, ile mądrości potrzebujemy, żeby być na zewnątrz lub wewnątrz. Twoje wnętrze, Chrystus na zewnątrz. Chrystus puka, czy chcesz Go wprowadzić i zaprosić do środka. Jeżeli tak, to czy szczelnie pilnujesz swojego wnętrza? Ale też sytuacja ostatnia, kochani, kiedy Bóg jest w środku, a ty na zewnątrz. Otwórzmy sobie Księgę Estery, 4 rozdział. Tam jest takie piękne słowo, kochani, które pokazuje nam, jak bardzo możemy skorzystać i nie stać na zewnątrz, jeżeli podejmiemy mądrą decyzję. Księga Estery, 4 rozdział. To jest strona 542. Może znamy historię Estery, prawda, która była królową, była Żydówką. Król podpisał edykt, na mocy którego wszyscy Żydzi w jego cesarstwie mieli być usunięci, mieli być zabici. I wtedy właśnie ta Estera, która czuła się również odpowiedzialna za swój naród, mimo że była królową, podjęła decyzję. Skoro został wydany edykt, skoro wszyscy Żydzi są na zewnątrz, skoro ja też jestem na zewnątrz, ale przecież jest szansa. Ja nie muszę zginąć wraz z moim narodem. Przecież ja nie muszę też umierać. Ja nie muszę cierpieć. Ja nie muszę przelewać łez. Przecież ja mogę wejść do wewnątrz. Tam jest król. Przecież ten król, który wydał taki rozkaz, ten król może okazać mi łaskę. Kochani, zobaczmy, jak wiele mądrości, również jak wiele logiki w jej myśleniu. Skoro król tak postanowił do tych, którzy są na zewnątrz, to najlepszą rzeczą jest wejść wewnątrz przed oblicze samego króla, prawda? I wszystko może się zmienić. I wiersz 11. Wszyscy dworzanie królewscy i ludzie z prowincji królewskich wiedzą o tym, iż każdego mężczyzny czy kobiety, którzy bez wezwania wejdą do króla na dziedziniec wewnętrzny, dotyczy jednakowe prawo, mają być zabici. Jednak z wyjątkiem tego, ku któremu król wyciągnie złote berło, ten zostanie przy życiu. Ja zaś już od 30 dni nie zostałam wezwana, aby przyjść do króla, powiada Estera. Czyli zobaczmy, kochani, prawo jest jednoznaczne, prawda? Jeżeli wchodzisz do środka, a tam nie jest twoje miejsce, a tam ciebie nie chcą, zostajesz zabity. Zostajesz wyrzucony na zewnątrz, bo twoje miejsce nie jest w środku. Ale, kochani, zobaczcie, Biblia powiada, pod warunkiem, chyba że ktoś wchodzi do wewnątrz i król okazuje mu łaskę i wyciąga w jego kierunku złote berło. Wtedy Biblia powiada, może przystąpić przed oblicze króla. I zobaczmy 5 rozdział, wiersz 1 i 2. Co się stało? 3 dnia ubrała się Estera w szaty królowej, stanęła na wewnętrznym dziedzińcu, zobaczmy. Podjęła decyzję. Ja jednak chcę być blisko króla. Ja wchodzę wewnętrzny dziedziniec, tam, gdzie jest tron króla, tam, gdzie jest łaska króla, tam, gdzie jest przebaczenie i tam, gdzie jest ochrona i zbawienie. Stanęła na wewnętrznym dziedzińcu Pałacu Królewskiego, naprzeciw Pałacu Królewskiego. Król zaś siedział na swoim królewskim tronie w Pałacu Królewskim naprzeciw wejścia do pałacu. Skoro tylko król zobaczył królową Esterę stojącą na dziedzińcu, zyskała względy u niego i wyciągnął ku Esterze złote berło, które trzymał w ręce. Wtedy Estera zbliżyła się i dotknęła głowicy berła. Patrzcie, podjęła decyzję. To nie była decyzja emocji, ani to była decyzja rozsądku. Ja idę przed oblicze króla. Ja wiem, że tam mogę wygrać. Ja wiem, że tam się wszystko może zmienić. Ja nie muszę stać na zewnątrz i płakać. Ja nie muszę stać na zewnątrz i rozpaczać. Ja nie muszę stać na zewnątrz i drżeć o moją rodzinę, o moje dzieci, o moich przyjaciół. Ja nie muszę stać na zewnątrz i drżeć, bo tracę pracę, prawda? I drżeć albo mieć depresję, wpadać w depresję, prawda? Bo nie mam środków do życia. Ja nie muszę stać na zewnątrz. Ja przecież mogę wejść do środka. Przecież tam jest Król, który okazuje łaskę. Tam jest Król, który wysłuchuje. Tam jest Król, z którym mogę porozmawiać. I kochani, znowuż taka piękna metafora odnosząca się do naszego życia. Często stoimy na zewnątrz, tak jak Maria, i płaczemy. I kochani, wydaje nam się, że nasze życie już się kończy, że nie ma pomocy. A okazuje się, kochani, że wystarczy jedna decyzja. Przyjść przed tron Króla, wejść do środka, zdecydować się, być na tyle odważnym. Pismo Święte wyraźnie o tym mówi, prawda? Wejdźcie z odwagą przed tron łaski, abyście otrzymali. Odważnie. Gani, to jest ten trzeci element, do którego chciałbym nas tak bardzo zachęcić. Ile mądrości trzeba, żeby pozbawić samego siebie tego braku odwagi i powiedzieć, skoro tam jest tron, skoro tam jest Pan, który jest pełen łaski, skoro tam jest Król, który wszystko może zmienić, to dlaczego nie mam iść do Niego? Dlaczego nie mam poprosić o łaskę? Dlaczego nie mam pokłonić się i otrzymać od Niego to, czego potrzebuję? Pan Bóg jest wewnątrz. Ty ze swoimi problemami jesteś na zewnątrz. Nie stój na zewnątrz. Wejdź i poproś o łaskę. Poproś o uzdrowienie, poproś o pociechę i poproś o przebaczenie. Kochani, bardzo często jest sytuacja, kiedy nie mamy, bo taka dziwna jest okoliczność, że Jezus siedzi za stołem, a my głodni jesteśmy. Ostatnio tak bardzo przeżyłem, jeszcze opowiem, tylko już nie będę czytał, Ewangelię Jana, 2 rozdział. Wesele w Kanie Galilejskiej. Wszystko przygotowali, prawda? Kochani, gospodarz wesela zadbał o to, żeby było wino, żeby były stoły, żeby było wszystko na stołach. Nawet zaprosili Jezusa. Jezus siedział za stołem, ale brakowało wina. W pewnym momencie tragedia, kochani, na weselu żydowskim, bo nie ma co podać gościom. A Jezus siedzi przy stole, a oni rozpaczają. Bardzo dziwna sytuacja. Wiele razy, kochani, dostrzegam taką sytuację w życiu naszym, w życiu chrześcijan. Zapraszamy Jezusa do stołu, zapraszamy Go do naszego domu, a w domu jak wejdziesz, krzyk, rozpacz, płacz, depresja i bracia i siostry, same najgorsze rzeczy. A przecież Jezus jest w tym domu. Dlaczego tak? I kiedy, kochani, Maria przyszła do Jezusa, pamiętacie, i powiedziała, Panie, Ty tu siedzisz, tak sobie beztrosko, a w domu tragedia. Jezus odpowiedział jedno zdanie, ja zrozumiałem, o co chodzi. Wiecie, co powiedział Jezus? Przypomnijcie. Nie nadeszła moja pora. Wiecie, co to znaczy? Nikt go nie poprosił o pomoc. Wiecie, jaka tragedia w wielu domach chrześcijańskich? Jezus siedzi za stołem, Jezus jest gościem naszych domów, a w naszych domach tragedia, płacz, krzyk, rozpacz, choroby, brak pieniędzy i wyrywanie włosów z głowy. Bo co? Bo nie nadeszła kolej na Jezusa, nikt go nie poprosił. Zapomnieli, że Jezus siedzi w domu, że Jezus siedzi przy stole. I Duch Święty mi to pokazał, bracia i siostry, wiele razy właśnie tak jest. Obok nas jest przecież Król. Obok nas przecież Estera była królową i powiada, no co mi zależy, przejść ten próg, ten jeden moment tylko, żeby zbliżyć się przed oblicze Króla. I tak samo w wypadku tego wesela. Kiedy w końcu poproszono o pomoc, Jezus tylko powiedział jedno słowo, właściwie jedno zdanie, napełnijcie te stągwie i poszedł sobie dalej, siedział przy stole. Nie nadeszła moja pora, nikt nie potrzebuje Jezusa dzisiaj. Nikt nie wchodzi do środka, aby porozmawiać z Jezusem. Nie mamy czasu, zabiegani jesteśmy. Bo wolimy bardziej po lekarzach latać, wolimy bardziej po psychologach latać, kochani, czy szukać nie wiadomo gdzie pomocy, a tak blisko jest Jezus. Tak blisko jest tron łaski. gdzie możemy przyjść i poprosić Go o pomoc. Amen. Kani, czyli zobaczmy jeszcze raz Jakub 1:5. Jeżeli zdecydujesz, że brakuje ci mądrości, przyjdź i poproś Pana. Postańmy do modlitwy. Niech to dzisiejsze słowo będzie taką zachętą dla nas. Po pierwsze, abyśmy modlili się o mądrość. Kochani, tak bardzo potrzebujemy tej mądrości, tego rozpoznania, co dobre, co złe, co ciemne, co jasne, co grzeszne, co duchowe, co jest z Ducha Świętego, a co jest z diabła, z demonów. Tyle podróbek, tyle złych rzeczy, tyle drzwi, przez które gubimy się już, bracia, tyle labiryntów, w których po prostu tracimy rozpoznanie, tracimy drogę. I Bóg powiada dzisiaj, jeżeli dojdziesz do wniosku, że potrzebujesz mądrości, przyjdź i zawołaj, a ja ci dam mądrość, abyś wiedział, gdzie masz stać, czy zewnątrz, czy wewnątrz, abyś wiedział, gdzie jest twoje miejsce, abyś umiał rozpoznać czasy, abyś umiała rozpoznać okoliczności. Przyjdźmy przed to oblicze naszego Pana. On daje mądrość. Pogubiłeś się w swoim życiu. Pogubiłeś się w decyzjach, pogubiłaś się w okolicznościach. Może napada ciebie depresja, może napada ciebie strach o te przyszłe rzeczy. A tak prosto jest po prostu przyjść, poprosić o mądrość.